Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Majowa wycieczka w Dolinę Raby.
Dziś naszą wycieczkę rozpoczniemy w mieście położonym nad rzeką Rabą, w Dolinie Potoku Babica, na granicy Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. Pomijamy Wieliczkę, która jest warta zwiedzenia, niezmiernie ciekawa, kiedyś tu wrócimy, ale dziś przenosimy się do równie ciekawej kopalni Podgórza Bocheńskiego, czyli Bochni, którą zwiedzimy na trasie naszej wędrówki. Miasto ma około 30 tysięcy mieszkańców. Bochnia, dziś siedziba władz powiatowych, należy do najstarszych miast Małopolski. Pierwsza wzmianka o Bochni w źródłach pisanych pochodzi z 1198 roku. Patriarcha Jerozolimy, Aimer, w piśmie potwierdził darowanie przez rycerza Mikora Gryfite soli z Bochni klasztorowi bożogrobców w Miechowie. Była to sól ważona, uzyskiwana z występujących w okolicy źródeł solankowych. Odkrycie soli kamiennej w 1248 roku przez Wierzbiętę Gryfite i powstanie Župy Bocheńskiej doprowadziło w 1253 roku do nadania Bochni praw miejskich przez Bolesława Wstydliwego. Miasto lokowano na prawie magdeburskim z przywilejami, jakie w owym czasie posiadał Wrocław. Osadę nazwano Bochnią. W dokumencie lokacyjnym wymieniono także niemiecką nazwę miasta Salzberg, czyli Solna Góra. Góra to ówczesna nazwa szybu, stąd też pochodzi nazwa górnika, który grzebiąc w górze wydobywał sól. Znaczną część mieszkańców ówczesnej Bochni stanowili bowiem niemieckojęzyczni osadnicy ze Śląska. Z Bochnią wiąże się legenda o pierścieniu świętej Kingi. Gdy książę krakowski i sandomierski Bolesław poprosił króla Węgier Belę o rękę jego córki, Kunegundy, świątobliwa królewna, gardząc dobrami doczesnymi tego świata, zwróciła się do swego ojca, aby Wianie nie dawano jej złota i kosztowności, ale kopalnię soli, którą chciano podarować swojej przyszłej ojczyźnie. Król Węgier uposażył więc córkę najbogatszą kopalnią soli Siedmiogrodu w Parmamosz, to jest obecnie Rumunia. Kinga, biorąc ją w posiadanie, wrzuciła do szybu swój zaręczynowy pierścień, zaś w drogę do kraju swego męża zabrała doświadczonych górników węgierskich. W Polsce kazała im szukać soli. Gdy ją wreszcie znaleźli w Bochni, to jak pisze ksiądz Piotr Skarga, w pierwszym bałwanie, bryle soli, który wykopano, znalazł się jej pierścień, który ujrzawszy Kunegunda i poznawszy, podziękowała Panu Bogu, który dziwy czyni tym, którzy go miłują.
Sławimy Ciebie, służebnico Pana. Gdy nikną blaski słoneczne,
niech Twoje będzie dla nas światłem i prostą drogę wskazuje.
Rozwój gospodarczy miasta sprzyjał rozwojowi osadnictwa, powstaniu urzędów, handlu. Bochnia leżała na przecięciu ważnych szlaków handlowych z Europy Zachodniej na Ruś i dalej do Azji Mniejszej oraz z Węgier nad Morze Bałtyckie. Spowodowało to nadanie kolejnych przywilejów miastu. W przywileju Bolesława Wstydliwego Bochnia otrzymała uprawnienia, jakich nie miało żadne ówczesne miasto w Polsce. W XIV wieku nastąpił dalszy wzrost, głównie za sprawą Kazimierza Wielkiego, któremu przypisuje się największy wkład w rozwój miasta. Za jego czasów powstały ratusz, umocnienia obronne z basztami i czterema bramami, szpital, przytułek dla górników oraz rozpoczęto budowę okazałej bazyliki mniejszej pod wezwaniem świętego Mikołaja. Kazimierz Wielki pozyskał również nowe rynki zbytu dla bocheńskiej soli. uznaniu zasług Kazimierza Wielkiego dla Bochni w 1870 roku radni miejscy podjęli uchwałę: na głównym rynku Bochni wystawiony ma być pomnik na cześć króla polskiego, jego królewskiej mości Kazimierza III Wielkiego, który był ojcem i wielkim dobrodziejem miasta Bochni. Pomnik w formie kolumny stoi na rynku bocheńskim do dziś. W połowie XVI wieku rozpoczął się zmierzch świetności miasta. Rabunkowa gospodarka złóż solnych, a także pożar w 1561 roku doprowadziły do powolnego upadku miasta. Pewna poprawa nastąpiła w okresie administrowania kopalnią przez rodzinę Wielopolskich. W czasie II wojny światowej w Bochni utworzono, a następnie poddano likwidacji getto dla ludności pochodzenia żydowskiego. Rotmistrz Witold Pilecki po ucieczce z obozu Auschwitz-Birkenau w kwietniu 1943 roku ukrywał się krótko w Bochni. W 1944 roku został tu utworzony 12 Pułk Piechoty AK Ziemi Bocheńskiej, działający w strukturze Państwo Polskie Podziemne. Warto wspomnieć również postać Leopolda Okulickiego, ostatniego komendanta Armii Krajowej, którego wczesne lata młodości związane są z Bochnią. 4 lata uczył się w miejscowym gimnazjum. Urodził się 12 listopada 1898 roku we wsi Bartucice koło Bochni. Generał Okulicki to postać, którą trudno opisać w krótkich kilku słowach. Jego dokonania wymagają raczej osobnej audycji, bowiem są ogromne i ważne dla naszej ojczyzny. Pomnik Okulickiego znajdziemy na rynku w Bochni.
Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne ptasi świst. Jeno wyjmij z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych, czarny pył.
W czerwcu w 1999 roku na zaproszenie burmistrza Wojciecha Cholewy Ewa Demarczyk przeniosła do Bochni swój teatr. Artystka razem z zespołem kontynuowała działalność w budynku dawnego przedszkola przy ulicy Sienkiewicza. Rok później władze miasta w ramach Dni Bochni zorganizowały cykl imprez Ewa Demarczyk zaprasza do Bochni. Artystce został nadany tytuł honorowego ambasadora Bochni. W Bochni warto zwiedzić zabytkowy rynek z dawnym klasztorem dominikanów, obecnie muzeum imienia profesora Stanisława Fischera. Jest on patronem muzeum. To nauczyciel, działacz społeczny i regionalny, jeden ze sprawiedliwych wśród narodów świata. Muzeum powstało w 1959 roku dzięki zaangażowaniu profesora Stanisława Fischera, który podarował placówce własną kolekcję, w skład której wchodziły zbiory dawnej rzeźby ludowej, malarstwa, starodruków i rękopisów, pamiątek cechowych, militariów oraz okazów archeologicznych. Siedzibą placówki jest budynek dawnego klasztoru dominikanów, który utracił funkcję sakralną po pożarze w połowie XVIII wieku. Następnie pełnił on wyłącznie funkcje cywilne, będąc siedzibą władz administracyjnych. Aktualnie w muzeum eksponowane są zbiory z zakresu archeologii i historii Bochni, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów kopalni soli w Bochni, etnografii, obejmujące zarówno zbiory lokalne, jak i dotyczące kultur pozaeuropejskich, Afryka, Azja, Ameryka Południowa, zbiory sztuki obejmujące prace takich twórców jak m.in. Teodor Axentowicz, Olga Boznańska, Julian Fałat, Jacek Malczewski, Tadeusz Makowski, Włodzimierz Tetmajer, Leon Wyczółkowski oraz lokalnych artystów. Muzeum jest obiektem całorocznym, czynnym z wyjątkiem poniedziałków. Wstęp jest płatny. Bazylika pod wezwaniem świętego Mikołaja w Bochni została zbudowana w latach 1440-1445 na miejscu poprzedniej świątyni, którą w 1940 roku zniszczył pożar. W pierwotnym kształcie był to gotycki kościół halowy ze stosunkowo długim, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, przy którym wzniesiono od północy zachrystię oraz kaplicę pod wezwaniem 11 tysięcy dziewic, przemianowaną później na kaplicę świętej Kingi. Większość wyposażenia wnętrza kościoła reprezentuje styl barokowy i rokokowy. Ołtarz główny oraz 6 ołtarzy bocznych, rokokowa ambona i niektóre mniejsze sprzęty pochodzą z warsztatu Piotra Korneckiego. Jego autorstwa jest też obraz patrona kościoła w ołtarzu głównym. Największą atrakcją Bochni jest kopalnia soli. Od XIII wieku do 1772 roku wchodząca w skład Żup Krakowskich. Początki kopalni sięgają połowy XIII wieku, kiedy to odkryto pokłady soli kamiennej. Odkrycie to jest związane z legendą o świętej Kindze. Okolice Bochni znacznie wcześniej, bo około 3,5 tysiąca lat temu przed naszą erą, znane były z uzyskiwania soli poprzez odparowywanie wody z solanki. Studnie solankowe w rejonie Babicy stały się zalążkiem dwóch szybów, Gazaris i Sutoris, w których zaczęto wydobywać sól metodami górniczymi. Bocheńska kopalnia była przedsiębiorstwem królewskim, przynoszącym olbrzymie dochody Rzeczypospolitej. W 1368 roku Kazimierz Wielki wydał dokument zwany Statutem Żupnym. Dokument ten ustanawiał zasady organizacyjne żup solnych i prawa rządzące sprzedażą soli. W tym czasie eksportowano sól do Rusi i na Węgry. W kopalni pracowało od 120 do 150 osób. W XV-XVI wieku kopalnia w Bochni, Żupa Bocheńska w ramach Żup Krakowskich, a więc wraz z kopalnią soli w Wielicce, rozwinęła się znacznie, zatrudniając około 500 kopaczy, górników. W XVI-XVII wieku kopalnia składała się z dwóch części. Stare Góry, najstarszej i praktycznie wyeksploatowanej części kopalni z szybami Floris, Sutoris i Gazaris oraz części zachodniej Nowe Góry z szybami Regis, Bohemis i Campis. Głębokość kopalni w tym czasie sięgnęła około 300 metrów. W XVII wieku, za przyczyną wojen i upadków gospodarczego kraju, nastąpiło zahamowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Dopiero w XX wieku, z powodu wyczerpujących się pokładów soli i związanych z tym nieopłacalności wydobycia, nastąpiło zaniechanie produkcji na skalę przemysłową. W 1981 roku wpisano historyczne wyrobiska do rejestru zabytków. Kopalnia przekształciła się w obiekt turystyczny i leczniczy. Komora Wyżyn, największe podziemne pomieszczenie w Europie, wykonane przez człowieka ze względu na specyficzny mikroklimat, wzbogaciła zakres funkcji turystycznych i leczniczych. Pośród wielu zabytkowych urządzeń kopalni funkcjonuje sprawnie okazjonalnie uruchamiany mechanizm napędowy wind w szybach napędzanych maszyną parową. Jest to unikatowy w Europie czynny zabytek techniki. W październiku 2000 roku obiekt został wpisany na listę pomników historii, a w czerwcu 2013 roku kopalnia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO. Uzdrowisko, kopalnia soli Bochnia, to unikatowy na skalę światową ośrodek zajmujący się nowatorską metodą rehabilitacji i leczeniem schorzeń układu oddechowego w oparciu o naturalny mikroklimat podziemnych komór solnych. Usytuowanie kompleksu w centrum Bochni, w sąsiedztwie najstarszego w Europie czynnego szybu wydobywczego, sprawia, że wszystkie atrakcje górniczego miasta są dostępne na wyciągnięcie ręki, a dzięki dobrze rozwiniętej komunikacji z Krakowem i okolicznymi miejscowościami nasz ośrodek staje się również świetną bazą wypadową do zwiedzenia Małopolski. Uzdrowisko powstało w 1995 roku na bazie najstarszej w Polsce kopalni soli w Bochni. W skład kompleksu wchodzą hotel Sutoris, restauracja Grota, Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej oraz podziemny ośrodek leczniczy. Oferują one wszechstronne usługi, dzięki którym stworzona została unikatowa oferta wypoczynku i leczenia opierająca się na wyjątkowych właściwościach solnego mikroklimatu. Uzupełnieniem kompleksu jest park archeologiczny Osada Oraczy, w którym prezentowane są początki ośrodka miejskiego Bochni, słynącej od wieków z wydobycia soli kamiennej. Jest też interesująca oferta zwiedzenia kopalni dla młodzieży z możliwością noclegu na dole w kopalni. Jest to bardzo atrakcyjna propozycja, z której mogą skorzystać turyści indywidualni, jak i wycieczki zbiorowe. Byłem, korzystałem i zachęcam do tej wyjątkowej atrakcji. Z Bochni jedziemy do Brzeska. Miasto liczy około 17 tysięcy mieszkańców. Warto zwiedzić tu zabytkowy rynek. Miasto ma niewiele zabytków. Pożar w 1904 roku niemal spustoszył miasto. W Brzesku znajduje się znany browar Okocim, neobarokowy kompleks pałacowo-parkowy Getzów z XIX wieku oraz kościół pod wezwaniem świętego Jakuba z XIV wieku. Kościół spłonął w pożarze miasta. Na nowo stanął w 1905 roku, a ozdobiły go trzy dzwony ufundowane przez rodzinę Getzów Okocimskich, poświęcone przez biskupa Leona Wałęgę i zarekwirowane w 1915 roku przez władzę austriacką. W 1924 roku parafianie ufundowali nowe dzwony, jednak i one długo nie biły, w czasie okupacji przepadły na rzecz Niemców. Wyposażenie kościoła pochodzi z przełomu XIX-XX wieku. Ołtarz z początku XX wieku wykonany jest z drewna. Browar w Okocimiu został założony przez Józefa Neumana i Jana Ewangelistę Getza w 1845 roku, a pierwszy war piwa powstał rok później, do 1852 roku. Miał dwóch właścicieli. Po śmierci Józefa Neumana i sprzedaży udziału w spółce przez jego rodzinę, jedynym właścicielem zakładu został Getz. Mając pełną kontrolę nad przedsiębiorstwem, rozpoczął jego rozbudowę oraz unowocześnił metody produkcyjne. W 1875 roku browar okocimski został rozbudowany o słodownię. Po śmierci Jana Ewangelisty Getza zarząd nad browarem objął Jan Albin Getz. Był on znakomitym przedsiębiorcą i sprawił, że na początku XX wieku browar w Okocimiu był szóstym co do wielkości zakładem piwowarskim na około 1600 funkcjonujących w Austro-Węgrzech i był największym na ziemiach polskich. W 1911 roku Getz przyjął polskie nazwisko i od tego czasu znany był jako Jan Okocimski z dewizą herbową, pracą i prawdą. W latach 30. XX wieku właścicielem zakładu był Antoni Getz, który stracił swój majątek w czasie wojny na rzecz niemieckiego okupanta. Po II wojnie światowej browar został znacjonalizowany przez władze PRL. Powstały okocimskie zakłady piwowarskie. W 1990 roku został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a następnie w spółkę akcyjną pod nazwą Okocimskie Zakłady Piwowarskie.
Hop, 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 szklankę piwa, hop. Hop, hop, szklankę piwa, hop, 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 szklankę piwa, hop, 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 szklankę piwa, hop, szklankę piwa, hop.
Browar był notowany na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Obecnie Okocimski Zakład, należący do Carlsberga, jest obok konkurentów z Warki i Żywca należących do holdingu Heineken, jednym z najnowocześniejszych na świecie. Z Brzeska przenosimy się do Szczepanowa, miejscowości, z której pochodził święty biskup Stanisław, pierwszy polski święty. Szczepanów to według tradycji hagiograficznej miejsce urodzenia świętego biskupa i męczennika. Pierwsze informacje o miejscu narodzin Stanisława w Szczepanowie zostały zanotowane około 150 lat po jego śmierci. 10 maja 2003 roku kardynał Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, był legatem papieskim podczas uroczystości 750-lecia kanonizacji świętego Stanisława biskupa i męczennika w Krakowie oraz w Szczepanowie. 11 kwietnia obchodziliśmy 938. rocznicę męczeńskiej śmierci biskupa, o czym mówiłem 2 miesiące temu. Pochodzenie i data urodzin Stanisława nie są znane. Według tradycji uznaje się, że urodził się 26 lipca 1030 roku w Szczepanowie jako syn Wielisława i Bogny, najprawdopodobniej z rodu Turzyna. Odebrał staranne wykształcenie, najpierw w gnieźnieńskiej szkole katedralnej, a w późniejszym czasie we Francji lub w Belgii w Liège. Zasłynął jako kaznodzieja i misjonarz małopolski. Pracował także w kancelarii panującego ówcześnie biskupa krakowskiego Lamberta, który wyznaczył go na swego następcę. Po śmierci Lamberta obrany został ordynariuszem diecezji, a w 1072 roku za zgodą księcia Bolesława Szczodrego został konsekrowany na biskupa krakowskiego. Okres posługi biskupi Stanisława zaliczany jest do najświetniejszych zapanowania Piastów. Biskup Stanisław sprowadził do Polski legatów rzymskich, zorganizował od nowa metropolię gnieźnieńską, podjął działania mające na celu koronację Bolesława Szczodrego w 1075 roku. Dzięki wskrzeszeniu metropolii gnieźnieńskiej ustały pretensje metropolii magdeburskiej do zwierzchnictwa nad diecezjami polskimi. Jako że zależało mu na szerzeniu wiary chrześcijańskiej w ówczesnej Polsce, biskup wspierał także powstawanie i umacnianie klasztorów benedyktyńskich stanowiących ośrodki istotne dla ewangelizacji Polski. Starania mające na celu rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego rozpoczęto pod wpływem analogicznej historii w Anglii. Biskup krakowski Iwo Odrowąż, a później Jan Parandota rozpoczęli starania o kanonizację, a dominikanin Wicenty z Kielczy otrzymał zadanie napisania żywota męczennika dla potrzeb procesu kanonizacyjnego. O wyniesienie późniejszego świętego na ołtarze starała się również święta Kinga. Z jej inspiracji Bolesław V Wstydliwy i biskup Prandota wysłali dwukrotnie poselstwo w tej sprawie do Stolicy Apostolskiej. 8 września 1253 roku w Bazylice Świętego Franciszka w Asyżu Stanisław został kanonizowany przez papieża Innocentego IV bulą datowaną na 18 września 1253 rok. Uroczystość podniesienia relikwii świętego i ogłoszenia jego kanonizacji w Polsce odbyła się 8 maja 1254 roku. W 1963 roku papież Jan XXIII ustanowił świętego Stanisława wraz ze świętym Wojciechem i Najświętszą Maryją Panną Królową Polski pierwszorzędnym patronem Polski. Jest on również patronem Gniezna razem ze świętym Wojciechem i Krakowa wraz ze świętym Florianem oraz Ostrowa Wielkopolskiego. Lipca 2004 roku na sesji Rady Miejskiej ustanowiono świętego biskupa i męczennika patronem miasta Ostrowa Wielkopolskiego a dzień 8 maja ustanowiono świętem patrona Ostrowa Wielkopolskiego. Święty biskup Stanisław jest patronem Ostrowskiej Konkatedry, o czym warto wiedzieć. Wczoraj mieliśmy dzień świętego patrona Polski, który jest również patronem dwóch kaliskich kościołów. W Szczepanowie warto zwiedzić kościół parafialny pod wezwaniem świętej Magdaleny wraz z bramką. Wzniesiony w połowie XIII wieku przez Wincentego z Kielczy, autora żywota świętego Stanisława. Początkowo drewniany, z fundacji m.in. biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża, a w 1470 roku w jego miejscu wzniesiony przez Jana Długosza został kościół murowany. Prezbiterium trójprzęsłowe, zamknięte wielobocznie, szersza nawa prostokątna, przy niej od południa kaplica, dawna kruchta. Prezbiterium i kaplicy, sklepienia krzyżowe z żebrami i herbami wieniawa na wspornikach. W nawie strop drewniany, na zewnątrz karpy, w elewacji kamienny portal ostrołukowy, nad nim herb wieniawa. W trakcie działań wojennych 23 listopada 1914 roku w wyniku ostrzału wnętrze kościoła uległo spaleniu. Jednym z najstarszych zabytków sztuki średniowiecznej znajdujących się w Szczepanowie jest romańska kamienna chrzcielnica odkryta w 2006 roku. Chrzcielnica brązowa jest z 1534 roku, a kropielnica kamienna pochodzi z pierwszej połowy XVIII wieku. Dwa dzwony z początków XVI wieku. Trzy feretrony barokowe z obrazami świętego Stanisława biskupa z XVII wieku, Matki Boskiej z XVIII wieku i Matki Boskiej Różańcowej z XIX wieku. Obraz wotywny Wyswobodzenia szlachcica z niewoli tureckiej z XVIII wieku. Dwie tablice nagrobne z marmuru i piaskowca Stanisława Młodeckiego i Elżbiety z Jordanów Gładczyńskiej. Od południa i wschodu zachowane gotyckie ogrodzenie, murowane w epoce baroku z bramką, schodami i posągami świętych, świętego Wojciecha i świętego Stanisława. Kościół cmentarny pod wezwaniem świętego biskupa i męczennika jest połączony z kościołem świętej Marii Magdaleny. Powstał w latach 1911-1914. Autorem projektu był architekt, profesor Politechniki Lwowskiej Jan Sas Zubrzycki. Kościół zbudowany jest w stylu neogotyckim, murowany, nietynkowany, o charakterze bazylikowym. Od frontu wznosi się wysoka, pięciokondygnacyjna wieża. Przy kościele jest muzeum z ciekawymi zbiorami liturgicznymi. Pośród eksponatów jest współczesna monstrancja, dar kapłanów pochodzących ze Szczepanowa. Zainteresowała mnie ta ciekawa monstrancja i zapytałem przechodzącego księdza, od jakich księży jest ten dar. W odpowiedzi usłyszałem, że od obecnych, a jest ich obecnie 36, nie licząc sióstr zakonnych. Widać, że szczególne muszą być tu powołania. Szczepanów jest wsią, a właściwie osadą, wielkości Opatówka czy Nowych Skalmierzyc. Zapraszam naszych słuchaczy wraz z rodzinami na ciekawą wycieczkę do tych miejsc, dość odległych od Kalisza, ale niezmiernie interesujących.